Dokument w Radiu Gdańsk.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Wyobraźmy sobie kaszubską wieś. Nawet nie tylko kaszubską, ale w ogóle dawną polską wieś. Człowiek tam mieszkający poza pracą na roli, poza mszą w kościele, poza zajmowaniem się domem, obejściem i zwierzętami, lubił pośpiewać i pograć. Grali oczywiście nie wszyscy, ale i tak grano. By jednak można było zagrać, najpierw instrument trzeba stworzyć. To zadanie lutników. Jednego z nich będzie okazja poznać w dzisiejszej audycji. To Hubert Połoniewicz. Odtwarza on polskie instrumenty dawne. Wśród nich instrument znaleziony na dnie Motławy. Brzmi on tak. Jak wygląda i do czego służył, usłyszą Państwo niebawem. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Lutnik.
Zawód lutnika to zawód przede wszystkim budowniczego instrumentów smyczkowych, ale także gitary klasyczne, luterny, lutnie. Prawdopodobnie słowo lutnik pochodzi od słowa lutnia.
Słowo lutnik pochodzi z języka włoskiego, a oznaczało pierwotnie zajmującego się budowaniem lutni. Lutnia popularna była także w Polsce, jak podawał w swojej Encyklopedii Staropolskiej Aleksander Bruckner. To najpospolitszy i najbardziej ulubiony instrument muzyczny XVI i XVII wieku. Ustąpiła lutnia dopiero w XVIII wieku przed gitarą. Polski renesansowy humanista Łukasz Górnicki, herbułogończyk, o lutni pisał.
A nie tylko tańcować, ale i śpiewać, grać na lutni nie sromota, zwłaszcza będąc o to proszony.
A tak brzmiał ów instrument. Wracając do naszego lutnika, to nie tylko lutnie mogą wyjść spod jego ręki.
To są często rekonstrukcje, tak jak w moim przypadku, bardziej historyczne, czy nietypowe, unikatowe, tam historycznie występujące w jednym egzemplarzu, które później ewentualnie istniały też jako kopia. Takich instrumentów nie uda się kupić w sklepie muzycznym, czasami może na jakichś aukcjach internetowych, ale poza tym to tak.
Co masz na warsztacie w tym momencie? Co się dzieje u ciebie w pracowni?
W tym momencie buduję taką średniowieczną wiellę pięciostrunową. Jest to historyczny instrument. Bardzo popularny, powiedziałbym, że jest to matka skrzypiec, bo był to instrument o kształcie zbliżonym do ósemki, strojony w różny sposób, w zależności od modeli i od utworu, który się na tym instrumencie grał. To jest przygotowanie do klejenia, dlatego że mamy tutaj sytuację taką, że sprawdzam, czy płyta tak naprawdę dolega bardzo odpowiednio do boczków. Także tuż przed sklejeniem zakładam jeszcze ściski, sprawdzając, czy tak naprawdę wszystko gra, jest gotowe do sklejenia. I tak jak możesz zauważyć, po prostu po zdjęciu samych ścisków, płyta wierzchnia jest zupełnie oddzielnie. Możemy zajrzeć do wnętrza po prostu tego instrumentu i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo szczerze powiedziawszy, nie codziennie można zajrzeć chociażby do wnętrza skrzypiec. Tak to tutaj wygląda, tak? Rozetę też mamy jeszcze nie wklejoną. Tu mamy belkę basową, tu mamy od wnętrza widać sklepienie płyty wierzchniej, płytę spodnią, tak wygląda wewnątrz instrumentu, mamy tutaj pieńki, To są elementy konstrukcyjne. W tym pieńku mamy guzik, do którego przymocowany jest cały strunociąg z zawiązanymi strunami. Tutaj wpuszczona jest szyjka i cała ta konstrukcja tak naprawdę wytrzymuje kilkadziesiąt kilogramów. Bardzo proste i bardzo, no, bardzo inteligentnie wymyślona konstrukcja, która tak naprawdę musi wytrzymać bardzo duży nacisk strun na płytę. Domyślamy się, opieramy się na wszystkich bardzo podobnych brzmieniach, które zachowały się, powiedzmy, do naszych czasów. Wiemy też o przekazach historycznych. Mam na myśli tutaj o tym, jaki rodzaj strun był wykorzystywany do poszczególnych instrumentów. Natomiast do samego końca, zarówno, bo mówimy tutaj też nie tylko o strunach, ale o stroju i technice wykonawczej gry na danym instrumencie, no to jest to loteria, tak? Każdy może mieć, powiedzmy, jakąś swoją wizję na to. Bezpośredniego historycznego przekazu jakiegoś takiego nie mamy. Tak jak wspomniałem, na co dzień właściwie buduję sukę biłgorajską. To jest instrument polski z XIX wieku, który w 1994 roku został zrekonstruowany przez Andrzeja Kuczkowskiego, świętej pamięci lutnika z Warszawy, który zrekonstruował ten instrument na podstawie znaczka, który mieliśmy i rycin, które zarówno wykonał Gerson, jak i rycin, który zrobili dziennikarze na wystawie lutnictwa w 1888 roku. W Warszawie była wystawa lutnictwa polskiego. Tam wisiał instrument nazywany suką biłgorajską i w gazetach ukazał się w postaci po prostu rysunku piórkiem. Na tej podstawie, na podstawie tych wszystkich dostępnych materiałów, pan Andrzej Kuczkowski zrekonstruował ten instrument. Parę lat później umarł i była taka sytuacja, że poproszono mnie, więc przejąłem jakby schedę po tym wspaniałym lutniku. Miałem okazję do tej pory zbudować ponad 30 suk biłgorajskich. Teraz zajmuję się budową fideli płockiej, instrumentu znalezionego w Płocku też w latach 90. w czasie wykopalisk archeologicznych. Znaleziono go jako artefakt w całości. Na tej podstawie można było zrekonstruować grający instrument. Co jeszcze? Zajmuję się suką mielecką. To jest też instrument smyczkowy, kolanowy, polski. Zajmuję się gęślami gdańskimi, rekonstrukcją, którą miałem okazję zrobić na podstawie właśnie artefaktu, też znalezionego tutaj w czasie wykopalisk, kiedy pogłębiano motławę. Też gęślami opolskimi i to chyba wszystko. Mam szablony instrumentów, tak żeby łatwo przybliżyć. Zobacz, tu mam sukę biłgorajską. Ona jest, jak widzisz, bardzo podobna do skrzypiec. Jest to instrument kolanowy, trzymany w ten sposób jak wiolonczela. Grany też pionowo, zupełnie jak na wiolonczeli. Tu mamy troszeczkę większy instrument, to jest właśnie fidel płocka. Tam można zobaczyć korpus. Suka biłgorajska różni się od skrzypiec. Grano na nim techniką paznokciową, czyli struna nie dociskana była tak jak w skrzypcach czy w gitarze do podstrunicy. Opuszczek palca opiera się pod strunicę, a struna, która wisi w powietrzu, jest skracana paznokciem. I ta technika jest typową techniką polską, opisywaną przez wielu historyków w całej Europie. Prawdopodobnie wiąże się to z bardzo dużymi wpływami tatarskimi. Możliwe, że wpływami tatarskimi, bo takie instrumenty tam istnieją i taką technikę wykorzystuje się tam na co dzień. Tu mamy typowe smyczki do suki biłgorajskiej, tak? To jest typowy smyczek do suki biłgorajskiej, trzymany taką techniką niemiecką, zupełnie jak w kontrabasach. od spodu, nie tak jak chwytem wiolonczelowym. Pozwala on zwiększyć docisk smyczka do strun, co wpływa bezpośrednio na jego głośność. Mam tutaj ukończonego instrumentu, mam mniej więcej półprodukt. Jest to rodzaj harfy otworowej, która posiadała 5 strun. Był to prawdopodobnie instrument, który miał akompaniować do śpiewu. W żaden sposób nie był to instrument, na którym dało się wygrywać długie melodie. Przy 5 strunach, które nie były skracane, posiadaliśmy tylko 5 dźwięków, powiedzmy, że w pentatonice można było już zagrać duże rzeczy, ale myślę, że on nie był ustrojony pentatonicznie. I ten instrument zachował się i w tym momencie możemy go obejrzeć w Muzeum Archeologii u nas w Gdańsku. Co prawda nie jest w całości, w czasie wykopalisk rekonstrukcji rozpadł się na kilka części. Główną taką jego część łącznie z tym całym otworem i z ramą możemy obserwować, możemy zobaczyć jak wyglądała oryginalnie. Jakie było przeznaczenie tego instrumentu? Prawdopodobnie tak jak powiedziałem, był to instrument akompaniujący może na łodzi w czasie połowów, może po pracy. Myślę, że nie był to na pewno instrument, do którego można było tańczyć. Był to raczej instrument balladowy do tego, żeby móc, nie wiem, snuć opowieści w postaci pieśni, które mogły mieć jakiś przekaz, nawet historyczny, tak. Właściwie tylko drewno. Kleje tradycyjne, czyli tak zwane naturalne kleje, które w dużej mierze są klejami odwracalnymi. Zawsze możemy to rozkleić. To jest też bardzo istotna sprawa. Cały szereg narzędzi. Mamy tu na przykład, tam mamy cytomierz, tu mamy instrument, który nazywany jest gradomierzem, wyznaczającym grubość materiału, który znajduje się pomiędzy igłą, a tutaj stópką. W ten sposób już w XIII wieku mierzono po prostu grubość płyty, która znaczona w ten sposób, jeżeli była za gruba, pozostawiała po prostu ślady igły, które się po prostu później wybierało. Dłuta ręczne, strugi ręczne, od takich dużych strugów po bardzo malutkie chociażby.
Wyglądają jak zabawki.
Tak, taki mały strug, ręczny zupełnie. No, to są nieodzowne atrybuty lutnictwa. Bez tego bardzo trudno jest tak naprawdę pójść do przodu. Widzisz tutaj, to wygląda jak zwykła strugaczka do ołówków. Jest to strugaczka do kołków po to, żeby nadać mu kształt wstożkowy, który w połączeniu z rozwiertakiem, mamy tutaj na przykład jeden z rozwiertaków, powoduje ten sam kształt kołka i pozwala dopasować do otworu w komorze kołkowej po prostu perfekcyjnie. Cały szereg, tak jak mówię, cały szereg narzędzi. Właściwie mamy tutaj, o, to jest na przykład ta stojąca tutaj, to jest giętarka, tak? Giętarka, czyli po prostu rodzaj, mógłbym powiedzieć, żelazka, na którym jesteśmy w stanie na gorąco wyginać boczki, tak jak te boczki tutaj były gięte na giętarce, na gorąco, tak. No to jest tradycyjny sposób i od tego nie odchodzę. Taki materiał na płytę wierzchnią do gamby czy do basów rozcinam ręcznie tą piłą, która tutaj wisi wzdłuż. Zajmuje to zwykle ze 3-4 godziny. historycznie wykonywano instrumenty z bardzo wielu gatunków drewna. Mam na myśli tutaj zwykle gatunki liściaste, które rosły na terenie, gdzie powstawał instrument. Obecnie współcześnie wykonujemy instrument głównie poza płytą wierzchnią, głównie z jaworu falistego, który jest specyficzny w obróbce, jest dosyć skomplikowany, trudny, ale ma to cel pewien, żeby instrumenty w orkiestronie miały po prostu bardzo zbliżone brzmienie. To chodzi o to, żeby żaden nie odróżniał się swoją barwą jakoś nadmiernie. Natomiast w momencie historycznych instrumentów, które w dużej mierze można nazwać instrumentami solowymi, dlatego że jeśli istniały one w jakiejś małej orkiestrze czy kapeli, to istniały na przykład jako jeden muzyk grający na tym i do tego powiedzmy bębenek, flecista, więc można było odpuścić sobie jakby myślenie w kategoriach współbrzmienia, tylko po prostu zbudować instrument, który da jak najlepsze parametry głośności albo najciekawszą barwę. Nawet jeśli ta barwa była ciemna, ciepła i nie była bardzo na przykład przebijająca się swoim rejestrem z instrumentami dętymi. Kiedyś budowano instrumenty zupełnie inaczej. Współcześnie wykorzystujemy głównie jaworu i świerku. Kiedyś bardzo popularne były zarówno miękkie gatunki jak lipa, olcha. Brzoza, bardzo też ciekawym drewnem był orzech czy czereśnia leśna. Zdarzało się, że budowano instrumenty na przykład chociażby z sosny, która jest po prostu kłopotliwa, jest bardzo żywiczna i bardzo trudna w obróbce. No. Modrzew, to tego typu rzeczy. Dawniej mieliśmy, no, pewnie wielu z was słyszało o strunach jelitowych. One przetrwały do dzisiaj. Bardzo wiele instrumentów barokowych jest uzbrojonych w struny jelitowe. Natomiast wykorzystywano też struny z włosia końskiego. Wykorzystywano też różnego rodzaju włókna roślinne, pokrzywę, konopie. Nie jestem pewien, czy budowano na przykład z lnu, ale tak. To były do XIII wieku dosyć popularne. Cała praca mogłaby się wydawać przyjemna, spokojna, w cieple i nie wiem, odstresowująca, tak, przy dużym skupieniu, ale też są elementy tej pracy, które tak naprawdę są bardzo fizycznymi elementami. Myślę, że lutnictwo, podobnie jak konserwacja zabytków, zawiera w sobie wiele różnych zawodów, bo na pewno jest to plastyka, jest w tym trochę chemii, jest dużo inżynierskich rzeczy, są to plany. No i praca w drewnie też wiąże się z tym, że no, drewno jednak nie poddaje się, powiedzmy, tak jak glina w sposób plastyczny i możemy zrobić z nim co chcemy. Praca w drewnie jednak wiąże się z pewnymi zasadami. To jest bardzo trudna umiejętność. To wymaga po prostu wielu lat doświadczeń i chyba coraz trudniej się tego nauczyć. Coraz mniej ludzi to umie. Także tak w sensie sam, takiego przekazu słownego czy fizycznego, bo często po prostu trzeba zobaczyć, jak ktoś coś robi. Nie wystarczą, nie wiem, filmiki na YouTubie. To jest, nauczyciel jest jakby w tym zawodzie bardzo często niezbędny. To chyba się po prostu czuję, ma od samego początku, od szkoły podstawowej. Miałem takie ciągoty przerabiania, naprawiania, czy jakiejś gitary, którą mieliśmy w domu, czy też innych instrumentów, łącznie z dętymi, jakimś klarnetem. Później w szkole średniej budowałem trochę takich bardzo jakby prostych instrumentów, bardzo dużo bębnów. No a za czasów studiów, bo studiowałem rzeźbę na Uniwersytecie w Toruniu, zacząłem robić rekonstrukcję pierwszych polskich historycznych instrumentów. Mam tutaj na myśli głównie sukę biłgorajską i fidel płocką i tak właściwie ta historia ciągnie się już jakieś 15, może 16 lat. No. Dawniej muzyka brzmiała inaczej, była bardziej przyziemna.